Czuwaj w takim razie. Słuchajcie, lubię na was patrzeć jak na taki żywy kościół, te żywe kamienie, że my jesteśmy tą świątynią. Czujecie się tak? Żywymi kamieniami. Jeśli ktoś był w zeszłym tygodniu na kazaniu, to wie, że Gustaw mówił między innymi o przypowieści o 10 pannach. I nie wiem, dla mnie, może dla innych, jest to jedna z bardziej takich tajemniczych przypowieści, gdzie nie wszystko jest do końca jasne. Natomiast dość niepokojącym faktem jest, że aż połowa z tych panien jakby nie osiągnęła celu, nie spotkała się ze swoim oblubieńcem i była bardzo zdziwiona i zszokowana, że nie wpuszczono je na ucztę weselną. I tak się zastanawiam, czy jest możliwe, że 50% z nominalnych chrześcijan, wierząc, że się spotka z Jezusem, nie spotka go wcale? Ba, Jezus im powie, że ich nie zna? Szokujące. W Mateusza 24, 40-41 jest taki fragment. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Zawsze myślałem, że to może wierzący z niewierzącym, czy wierząca z niewierzącą, ale może wcale tak nie jest. Może to właśnie dwie osoby, które mienią się chrześcijanami. Nie wiem, to budzi mój niepokój. Może tak nie jest. Ale czy wy jesteście spokojni o swoje zbawienie? Czy jesteście spokojni o zbawienie innych osób wokół was? Tych, które uważają się za wierzące? Słuchajcie, dzisiaj stoję z taką nieśmiałością, bo mam dość trudny temat. Nie czuję się jakimś nauczycielem. Natomiast chcę tutaj stać jako taki zwykły właśnie wierzący czy chrześcijanin, któremu coś tam Bóg kładzie na serce. Od jakiegoś czasu leży mi właśnie na sercu temat pokuty i nawrócenia. Fajny temat, co? Zastanawiałem się, czy o tym mówić, ale w końcu tak wypadło, że będę mówił. Pokuta i nawrócenie. I chodzi mi też nie o samą pokutę dla pokuty, ale pokutę jako krok, który ma nas poprowadzić gdzieś dalej. Bo wydaje mi się, że naturalną konsekwencją pokuty i nawrócenia, oprócz oczywiście chrztu, powinien być chrzest Duchem Świętym. I o to tak naprawdę mi chodzi, żebyśmy przeżyli napełnienie Duchem Świętym, żebyśmy którejś niedzieli, może następnej, może za jakiś czas, Bóg wie, kiedy będziemy na to gotowi, mam nadzieję, że wkrótce, żebyśmy doświadczyli tutaj, tak jak jesteśmy, napełnienia Duchem Świętym. Bo słuchajcie, bez Ducha Świętego nie ma chrześcijaństwa, nie ma usługiwania jedni drugim darami, nie ma odwagi do głoszenia Ewangelii, nie ma mocy. I wydaje mi się, że powinniśmy się właśnie może w jakiś odpowiedni sposób do tego przygotować, żeby nie wyjść tak z brudnymi buciorami po coś, co jest święte, po coś, co jest żywym Bogiem, nie? Po Ducha Świętego. Dlatego ten temat niełatwy. Zanim Jezus zaczął nauczać, pojawił się Jan Chrzciciel. Ja będę tu mówił takich dużo chyba oczywistych rzeczy, o których wy wszyscy wiecie, ale mam nadzieję, że będzie to dla was zachętą, żeby może tak wejrzeć w siebie. Czy chcecie tego ducha? Czy jesteście właśnie gotowi zapłacić jakąś cenę? Zresztą niech ten duch pracuje w waszych sercach i w moim sercu i pokazuje to, na co zwrócić uwagę. Więc wracam do Jana Chrzciciela. Przeskoczyłem tu sobie jeden fragment, widzę, no ale trudno. Aha, jeszcze chciałem wam, was wcześniej faktycznie tu kawał przeskoczyłem. Chciałem wam zapytać, z czym wam się w ogóle kojarzy słowo pokuta? Pokuta. Takie żałowanie, tak? Mnie jako wychowanym w kościele takim tym nominalnym, katolickim, kojarzy się z jakąś taką, nie wiem, odmówieniem 5 razy Ojcze Nasz, jako żal za grzechy, czy jakimś takim biciem się w piersi, moja wina, wam nie wiem, z czym się kojarzy.
Pokuta to nie jest kojarzenie się, to jest wiedza, wiesz, albo nie wiesz, co to jest pokuta, a pokuta jest to odwrócenie się od grzechu, jest to jakaś forma nawrócenia.
No właśnie, chciałem tutaj też zwrócić uwagę, że to słowo pokuta w nowszych przekładach Biblii bardzo rzadko występuje, Nowego Testamentu przynajmniej. Natomiast jeśli otworzycie Biblię Gdańską, to już dużo częściej to słowo pokuta możecie zobaczyć. Na przykład w Dziejach 2:38 pokutujcie, a ochrzcij się każdy z was w imieniu Jezusa Chrystusa. Czy Dzieje 3:19 przetoż pokutujcie, a nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. I nawet zobaczyłem sobie na definicję, co tak naprawdę w jakimś słowniku oznacza pokuta. I pokuta według słownika PWN chyba jest zadośćuczynieniem Bogu i ludziom za wyrządzone zło lub grzech. Zadośćuczynieniem Bogu lub ludziom. Jeszcze w stosunku do ludzi to miałoby sens, prawda? Żeby zadośćuczynić za jakąś krzywdę. Natomiast w stosunku do Boga, jak my możemy Bogu wynagrodzić to, że jesteśmy źli i grzeszymy? No troszkę takie niefortunne sformułowanie. I ta pokuta troszkę pokutuje w naszej świadomości nie do końca poprawnie. Ponieważ tam, gdzie zwykle jest to słowo pokuta, wymiennie używane z upamiętaniem, to w oryginale, pewnie wielu z was wie, jest słowo metanoia, co dosłownie znaczy zmiana myślenia. Zmiana myślenia, przyjęcie jakiejś nowej koncepcji, tak? Przeobrażenie swojego umysłu. I takiej metanoi, takiej zmianie myślenia, powinno towarzyszyć też nawrócenie. Bo cóż z tego, że zmienimy swój umysł, jeśli nie pójdzie za tym konkretne działanie. I tu sobie pozwolę użyć takiego przykładu, który Łukasz tam opowiadał kiedyś. Gdzie jest Łukasz? Jest tam daleko. Opowiadał, jak był nad morzem i poszedł, wydawało mu się, że dobrą ścieżką, gdzieś tam w głąb lądu. Takim wąwozem, powoli ta ścieżka gdzieś zaczęła znikać, pojawiły się przeszkody różne, krzaki, jakaś wysoka skarpa, na którą musieli się wspinać. No i można powiedzieć, że w pewnym momencie Łukasz doznał takiej zmiany myślenia, że po prostu się zgubił, że nie jest na właściwej drodze. Ale zanim doszło do nawrócenia, zanim zawrócił z tej drogi, to jeszcze minęło trochę czasu. Wiecie, bo to tak ciężko się przyznać, że człowiek poszedł nie tam, gdzie trzeba. Zawsze ma nadzieję, że może dojdzie tą drogą do celu. No i jak już doszedł do siatki i się okazało, że do tego celu nie osiągnie, to nastąpiło takie całkowite nawrócenie. I wrócił tą samą drogą. Mnie się wydaje, że właśnie mogła być jego duma taka nadszarpnięta, tak? To tak jak my, kiedy się nawracamy, to no czujemy się z tym źle, no zawiedliśmy w jakiś sposób, tak wracamy tą samą drogą ze spuszczoną głową po własnych śladach, no ale po to, żeby trafić na tą właściwą i wtedy może się pojawić radość i to jest właśnie cel naszego nawrócenia, żeby wejść na właściwą drogę. I czy można by na przykład zmienić tylko samo myślenie i się nie nawrócić? Można? No można, tak? Można. Dla Łukasza by to oznaczało, że będzie stał tam gdzieś w krzakach i, nie wiem, próbował się przedrzeć przez tą siatkę. No trudno powiedzieć. Natomiast często my mamy kłopot. Wiemy, co jest właściwe, natomiast z jakichś powodów nie chcemy czegoś zmieniać bądź zwlekamy. I to nawrócenie nie następuje. Pewnie każdy wie, o co chodzi. Ja też dobrze wiem, o co chodzi. Jakub 1, 22, 24 mówi tak. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Czyli problem jest ogólnie znany. Możemy się przejrzeć, może nas prawda dotknąć, możemy ją zrozumieć, ale nie zawsze za tą prawdą chcemy podążyć. Dobrze, i teraz właśnie do tego Jana Chrzciciela wracam, który przyszedł przed Jezusem, żeby przygotować drogę. I jak czytamy w Ewangelii Mateusza, 3 rozdział, ja tu wybrałem kilka wersetów, 2, 3, 8, 11, tak troszkę skacząc. Jan głosił, upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki Jego. Wydawajcie więc owoc godny upamiętania. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Jan Chrzciciel mówił, że Mesjasz jest blisko, że Królestwo Boże się przybliżyło. I czy ktokolwiek się tym przejął? Ktoś posłuchał Jana Chrzciciela? Oczywiście. Całe tłumy przychodziły do Jana Chrzciciela, zmieniały swoje myślenie, wierzyli w to, co Jan Chrzciciel mówi, że Mesjasz jest blisko, że trzeba być przygotowanym. I na znak nawrócenia brali chrzest. Obmywali się w Jordanie czy w innych miejscach. Pewnie w Jordanie zwykle. I myślę, że to było dla nich ważne. Kiedy my oczekujemy wizyty jakiegoś ważnego gościa, przypuśćmy, nie wiem, teściowej albo szefa z pracy, to co musi się dziać w domu? Jakie porządki, jakie przygotowania, zakupy? I ci ludzie za czasów Jana Chrzciciela też robili porządki w swoim życiu. Porządki w życiu, bo oczekiwali jakichś zmian. A Jan im mówił proste rzeczy. Nie oszukujcie, pomagajcie innym, nie kłamcie i tak dalej. Czyli ogólnie znane rzeczy, ale oni byli przejęci tym, że coś się zmieni, że idzie Mesjasz, trzeba być gotowym, porzucić stare myślenie i przyjąć nowe myślenie. Kiedy przyszedł Jezus i zaczął głosić dobrą nowinę, w Marka 1 rozdział 15, ja tu mam według Nowego Przymierza, bo mi się bardziej podoba, głosił koniec czekania. Nadeszło Królestwo Boże. Czas porzucić własne drogi i zaufać prawdom Ewangelii. I Jezus wskazywał siebie jako wypełnienie właśnie tej Ewangelii. W Jana 6,47 mówi, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. A w Jana 10 rozdział, 9, 10 werset. Ja jestem drzwiami. Jeśli ktoś przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby owce miały życie i obfitowały. Jezus nie pozostawiał nikomu złudzeń, że jest jakaś inna droga zbawienia. Wskazywał na siebie, że tylko dzięki Niemu można spotkać się z Ojcem w niebie. Mówił, żeby przyjąć Jego rozwiązanie, żeby zmienić myślenie i przyjąć to, co On mówi, że to On jest rozwiązaniem problemów. I to też jest jakby element zmiany myślenia, tak? Uwierzyć w to, co mówi Jezus, w to, z czym On przyszedł, by uwierzyć w Jego zasady. I te zasady często nie były proste, a wręcz przeciwnie. Jak popatrzymy na Łukasza 14 rozdział 26-27, to Jezus mówi, jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. W Łukasza 14:33 Jezus dalej mówi, tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Nie za szybko lecę. W Marka 9:35 jeśli ktoś chce być pierwszy, niech stanie się ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkich. Trudna mowa. Jezus mówił takie rzeczy, że wielu ludzi się odwracało od Niego. Uważali Go za szaleńca. Nie chcieli tego słuchać. Odchodzili. A Jezus sam zachęcał, żeby to przekalkulować. Czy jeśli ja wam oferuję takie rozwiązanie, to wy chcecie je przyjąć. Zastanówcie się. Dobrze to przekalkulujcie, czy jesteście gotowi sprzedać wszystko, żeby kupić tą najcenniejszą perłę i zostaniecie tylko z jedną perłą. Łukasz 14:28-30 Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? Aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc, ten człowiek zaczął budować, ale nie mógł dokończyć. I czy Jezusa ktoś potraktował poważnie? Czy znalazło się jakieś grono osób, które go słuchało, wierzyło w to, co mówi? No wiemy, że tak. Piotr w imieniu uczniów w Łukasza 18:2 powiedział, oto my opuściliśmy, co było nasze, a poszliśmy za Tobą. Znalazła się grupa naśladowców, która zostawiła wszystko i poszła za Jezusem. Dobrym przykładem jest celnik Zacheusz, który powiedział, że połowę majątku rozdał ubogim, a kogo skrzywdził, to w czwórnasób mu odda. Ale mamy też przykład, na przykład bogatego młodzieńca, który prawdopodobnie zrozumiał, o co Jezusowi chodzi. Ta metanoia może zaszła, ale on nie chciał jej zaakceptować. Nie był gotowy zapłacić ceny, że porzuci swoje majątności i pójdzie za Jezusem. I tak naprawdę dopiero po wylaniu Ducha Świętego możemy zobaczyć efekty, kto uwierzył w Ewangelię, a kto nie. W dniu Pięćdziesiątnicy, ilu tam było tych uczniów czy ludzi? Około 120 mogło być. I czekali na Ducha Świętego. Czy mógł tam być ktoś jeszcze? Dużo ludzi wiedziało, że w tym dniu coś ma się wydarzyć, że czekają na obietnicę Ojca, na niezwykły dar. Mogło być dwa razy tyle? Mogło. Ale ludzie zdecydowali, czy postawią wszystko na jedną kartę, czy może wrócą tam do swojej pracy, może przyjdą w czasie wolnym, może po godzinach. Natomiast ci, co byli, oni się oddzielili od świata i oczekiwali na Boże rozwiązania. I tak się zacząłem zastanawiać, czy ja bym był razem z nimi. Też możecie się zastanowić. Czy bylibyście tam w tej górnej izbie, czy gdzie to tam było? Ja myślę, że bym był. Ale gdybym się teraz zastanowił nad dalszym losem wielu chrześcijan, nad cierpieniami, nad męczeństwem, gdybym to wiedział, czy dalej bym chciał być w tej izbie i przyjąć dar Ducha Świętego? Bardzo trudne. Mogłem tego nie mówić. I kiedy Duch Święty został wylany, to okazało się, że oprócz tych 120 osób nagle nawróciło się 3000 osób. I jak w Nowym Testamencie pisze, Bóg każdego dnia pomnażał liczbę tych, którzy uwierzyli. Niesamowite. Jak to było możliwe? Tylko i wyłącznie dzięki Duchowi Świętemu. Dzięki Jego prowadzeniu, dzięki Jego mocy. I wydaje mi się, że też nie byłoby to możliwe, gdyby ta grupa nie oddzieliła się od świata. Gdyby ta grupa nie postawiła wszystko na jedną kartę i nie przyjęła tego daru. Trochę tak pesymistycznie może zabrzmiało, nie z tym śmiercią, męczeństwem, ale wiecie, w Bogu jest coś, co do Niego przyciąga, co sprawia, że nasze plecy się prostują, że patrzymy dalej niż sięga wzrok, że chcemy Go bardziej doświadczać, chcemy widzieć Jego działanie. Ja mam pragnienie, żeby tutaj właśnie objawiały się te dary, tak jak Ania mówiła, że one są bardzo możliwe, ale może brakuje nam odwagi. Chciałbym, żeby ten żywy Kościół powstał, faktycznie powstał, pełen Ducha Świętego. Żebyśmy dawali się prowadzić Duchowi, żebyśmy potrafili usługiwać jedni drugim, żeby Ewangelia mogła się roznieść tam, gdzie powinna, na cały świat, tak? No. Ograniczmy się do całego Mińska. I wiecie, Bóg ma tą obietnicę Ducha Świętego i chciałbym, żebyśmy mogli to przeżyć w pełni, takiej naprawdę pełni. Nie wiem kiedy, ale mam pragnienie właśnie, to jest trudny też temat, może się znajdzie ktoś, kto mnie wyręczy w tym temacie Ducha Świętego, ale chciałbym, żebyśmy tego doświadczyli jak najszybciej. I każdy wie, co właśnie może być przeszkodą. I chciałbym, żebyśmy podeszli do tego tak odpowiedzialnie. Może przekalkulowali jeszcze raz, przeliczyli, czy stać nas na zbudowanie tej wieży, na wykończenie. I wiecie, chciałbym jeszcze tutaj na koniec. Też w Księdze Objawienia pojawia się słowo w oryginale metanoia. Jest list do Sardes, Mam nadzieję, że nas nie dotyczy. Objawienie 3, werset 2-3. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze zostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś. I strzeż tego i upamiętaj się. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. I to też w dziwny sposób koresponduje z przypowieścią o 10 pannach. Chciałbym się jeszcze pomodlić na koniec. Ojcze, to Ty nas wybrałeś, wiedziałeś, jacy jesteśmy, jacy będziemy. Znałeś nasz każdy grzech, każdą winę, zanim żeśmy się urodzili. Ale też wiedziałeś, do jakich dobrych uczynków nas powołujesz. Ojcze, mówię to w imieniu, myślę, nas wszystkich. Chcielibyśmy przeżyć Twoje napełnienie, tym darem, który Ty masz, tą obietnicą Ducha Świętego. Niektórzy już to przeżyli, ale Ty powiedziałeś, żeby się napełniać ciągle. I my chcemy Twojego daru, chcemy tego napełnienia. I chciałbym Cię prosić, żebyśmy właśnie odpowiedzialnie podeszli do tego i żebyś to Ty badał nasze serca i nerki, żebyś pokazywał nam, czy może nie zbłądziliśmy, czy może jest coś, co się Tobie nie podoba w naszym życiu, żebyśmy mogli przyjść do Ciebie zdeterminowani, aby być Twoimi uczniami i głosić aż po krańce ziemi. Amen.